Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Myślę, że możemy sobie otworzyć nasze Biblię. Za chwilę też ten fragment zostanie wyświetlony na tutaj ścianie, bo tekstem naszego dzisiejszego kazania, synie glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim niosący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo, za przypomnienie, że to nasze ciało, to kim jestem, w tym fizycznym, zewnętrznym znaczeniu jest porównane do naczynia glinianego, kruchego, słabego, ale w tym jest wielki skarb, pełen mocy, pełen łaski, pełen miłości, pełen nadziei. I chwała Ci, Panie, za to, że pomimo naszych słabości, niemocy, dzisiaj możemy być tutaj i prosić Cię, zabierz wszelkie znużenie, zmęczenie po całym tygodniu naszej pracy, nauki, zajęć, obowiązków. I daj, aby nas nic nie rozpraszało, aby szatan teraz nie wybierał to słowo, gdy będzie siane jako ziarno z gleby serc naszych, ale Panie, pobłogosław słuchanie, rozważanie, przeżywanie tego słowa w sercu każdego z nas osobna, wszystkich nas razem, abyśmy wydali owoc wiary. A wysłuchaj, gdy o to proszę, przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen. Rozpocznę od krótkiego opisu życia człowieka, którego życie w rzeczywistości było bardzo długie. Gdy miał 10 lat, zmarli oboje jego rodzice. Został sierotą. Trafił na wychowanie do swojego starszego brata, który przez całe życie wypominał mu, że musiał się nim zajmować, wychowywać, tracić pieniądze, kształcić. I gdy wydawało się, że wszystko się ułożyło, bo poślubił piękną kobietę, stworzyli rodzinę, pojawiły się dzieci, to ta piękna, młoda kobieta, żona nagle zmarła. Został wdowcem. Zostały osierocone dzieci. Było mu ciężko. Po jakimś czasie powtórnie się ożenił i razem z tych dwóch związków mieli 20 dzieci. Z tego 10 zmarło, a 12, które się urodziło, było niepełnosprawne. Gdy był już sędziwym, starym człowiekiem, bożył bardzo długo, oślep i został sparaliżowany tak, że musiał spędzać całe swoje już potem sędziwe, starcze życie w łóżku. Ale ten człowiek był niezwykłą postacią, znaną na całym świecie. Tworzył, komponował wspaniałe utwory, które każdym w tym przesłaniu oddawały chwałę Wszechmogącemu Bogu i każdy ze swoich utworów, a został nazwany 5. ewangelistą i mam nadzieję, że już się domyślacie, o kim mówię, Jan Sebastian Bach. Podpisywał 3 literkami SDG. Soli Deo Gloria. Jedynie Bogu chwała. Doświadczony jak mało kto. Od dzieciństwa. Gdy stracił swoich rodziców. Gdy musiał słyszeć wyrzuty swojego starszego brata. Gdy musiał opłakiwać swoją żonę, dzieci. Gdy na starość był ślepy, sparaliżowany do końca, moi kochani. Pomimo tych doświadczeń, trudności, ciężarów, łez, bólu i cierpienia, w jego utworach, w jego tekstach, w tym, co komponował, co tworzył, a był geniuszem. Nowe czasy oczywiście nie zrozumiałem, bo ta jego muzyka wtedy była awangardowa, nikt ją nie chciał grać. A dzisiaj jest klasyką protestanckiej muzyki, tak? Ale tak to bywa. Wszystko, co czynił, czynił na chwałę Bożą, pomimo tych doświadczeń, pomimo tych trudności. Moi drodzy, nasze życie jest piękne, nie? Zgadzacie się? Mamy niesamowite momenty, kiedy chce nam się żyć. Kiedy jesteśmy pełni energii, zapału, gdy zakochamy się, gdy mamy dzieci, gdy podejmujemy pracę, możemy się kształcić, możemy wypoczywać, możemy tworzyć coś. Myślę, że wtedy jesteśmy pełni energii, zapału, chce nam się naprawdę wywracać świat do góry nogami, a zwłaszcza jak są młodzi, nie? Ludzie, my jesteśmy młodzi wszyscy, bez względu na to, ile mamy lat oczywiście. Bo może być duch zawsze ochoczy, pomimo tego, że ciało może już być co? Mdłe, słabe, ale duch ochoczy. Chce się żyć, chce się tworzyć, chce się zmieniać, ale moi, przychodzą takie momenty, kiedy nam świat wali się na głowę. Kiedy czujemy się słabi. Kiedy wszystko, co żeśmy sobie zaplanowali, nie udaje się. Kiedy przeżywamy kryzysy. Kiedy czujemy się wobec spraw bezsilni. Kiedy nie potrafimy dać sobie rady i pytamy, skąd nadejdzie mi pomoc. Może ktoś dzisiaj z was, jak tutaj siedzi, przeżywa taki kryzys, że wszystko wali mu się na głowę, może ze względu na chorobę, może na kłopoty na uczelni, może na złe oceny, a półrocze, albo trzeba będzie zamknąć, albo już jest zamknięte i są pewne, że tak powiem, sprawy nieodwracalne. Może mamy kłopot w pracy, może jest to spowodowane sytuacją relacji w małżeństwie. Może nasze dzieci dają nam popalić, a może przeżywamy strach, lęk, bo mamy jakieś, nie wiem, osobiste kryzysy. Nie wiem, każdy z was wie, że nie zawsze, gdy świeci słońce, chce się śmiać, chce się być zadowolonym, chce się uśmiechać i wywracać świat do góry nogami. Dlaczego tak jest? I odpowiedź mamy w naszym tekście, gdzie apostoł Paweł przedstawia nam bardzo ciekawą filozofię, koncepcję człowieka. Bo mówi o tym, że nasze ciało jest porównane do naczynia glinianego. Naczynie gliniane. Wiemy, co to jest glina. Znamy naczynia. Choćby te, nawet te dzisiejsze nasze, porcelanowe, czy kubki, talerze. Wszystko jest zrobione jakby z gliny. Może lepszej jakości, lepiej wypalone. Ale wszystko, co posiadamy, a jest stworzone nawet z miśnieńskiej porcelany, czy z takiej wytwórni jak Rosenthal. Może ktoś ma takie filiżanki i pije z nich kawę. One są tym bardziej delikatne, kruche, cieniutkie, choć może piękne, zachwycające. Takie jest nasze ciało. Tak my wyglądamy, jako ci, którzy są delikatni, krusi, słabi. Tak łatwo nas czasami powalić, złamać, pokonać. To jest ciekawa koncepcja, o której mi pisze apostoł Paweł. Ale zarazem zadaje nam pytanie, po co zostałem stworzony przez Boga? Po co jestem na tym świecie? Powinniśmy sobie zadać dzisiaj pytanie. Po co mnie Bóg stworzył? Do czego? Po to, abym tylko to życie przeżył? Aby potem na moim grobie była data narodzin i śmierci? Aby po to, żeby na moim życiorysie, czy w moim życiorysie napisać więcej czy mniej zdań, co żeśmy w życiu dokonali, kim byli? Czy po to żyjemy? Myślę, że nie. Po co więc jestem na tym świecie? Po co żyję? Jaki jest cel? I aby na to sobie pytanie odpowiedzieć, popatrzmy jeszcze raz na tą koncepcję z perspektywy właśnie kilku tekstów biblijnych. Poproszę o kolejny slajd. Jak macie Biblię, otwórzcie też, możecie śledzić. Zacznę od Psalmu 31, wiersz 13. Wymazany jestem z pamięci jak umarły, jestem jak rozbite naczynie, pisze psalmista. A w liście do Rzymian w 9 rozdziale czytamy: o człowiecze, kimże ty jesteś, każdy z nas, że wdaje się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemu mnie takim uczyniłeś? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Glina, naczynie gliniane. To jestem ja, to jesteś ty, stworzony rękami wspaniałego garncarza. W drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 20 wierszu zapisane jest słowo: wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do pospolitych. Naczynia gliniane. Jedne szlachetne, drugie pospolite. A w Księdze Objawienia świętego Jana w 2 rozdziale, 27 wierszu zapisane jest słowo: i będzie rządził nim laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Myślę, że doskonale wiemy, do czego służą naczynia. Czy to kubek, czy talerz, czy waza. Po to, aby je napełnić. Po to, aby w tym naczyniu znalazła się herbata, kawa, aby zjeść zupę, aby może przechowywać jakieś produkty, aby w wspaniałym na przykład garnku, w cepterze ugotować pyszny obiad. Po to chyba mamy naczynia w naszych domach, mamy garnki, aby one były używane, tak? Aby w nich przechowywać, albo gotować, albo spożywać jakieś produkty. Oczywiście mamy w naszych domach czasami gdzieś za szybą, no właśnie tą miśnieńską porcelanę, albo te filiżanki z Rosenthalera i one tam nie ruszać. Broń Boże, żeby mąż podał je i położył na stole, bo się rozbiją. Te naczynia gliniane, choćby nawet z najszlachetniejszej gliny, są po to, żeby je co? Używać, żeby były napełnione, aby w nich coś się znalazło. Znam wiele domów, gdzie są piękne zastawy, piękne mize, ale one są tylko po to, żeby się na nie popatrzeć, tak? Kryształy mamy, nie? U mnie też. Różne wspaniałe naczynia, garnki. Ale czy je używamy? Czy one są napełniane? Czy z nich korzystamy? To jest tak samo jak sumienie, moi kochani. Wielu ludzi mówi: ja mam czyste sumienie. Wiecie dlaczego? Bo je nie używam. To jest świat XXI wieku. Wszyscy dzisiaj mają czyste sumienia, bo je nie używają. Bo szkoda, nie? Jeszcze by się potłukły. Zabrudziły. Ale w tych kruchych naczyniach ma być coś włożone, przechowywane, tworzone. Bo inaczej te naczynia są bezużyteczne. I dlatego Pan Bóg stworzył ciebie i mnie. Jesteśmy tym naczyniem glinianym, ale w Jego oczach drogim, cennym, szczególnym i wyjątkowym. I Pan Bóg chce, aby to naczynie było napełnione, wypełnione skarbem. Co jest tym skarbem, który Bóg włożył, jak żeśmy tutaj czytali w tym naszym 7 wierszu naszego tekstu kazalnego, gdzie czytamy: my zaś ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc która wszystko przewyższa, nie jest z nas, tylko z Boga. I tutaj musimy sobie otworzyć na pierwszym liście do Kolosan, na 27 rozdziale, gdzie czytamy: im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między pokanami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Chrystus gdzie? W nas, we mnie, w tobie. To właśnie w to kruche, słabe, delikatne naczynie, jakim jest nasze ciało, nasze życie, twoje i moje, Bóg chce wejść. To cudownie, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie. Ale biada nam, biada mi, jeśli nie narodził się w tobie, we mnie, pisze Adam Mickiewicz. To naczynie nie ma być puste. To naczynie ma być napełnione. W nim Pan Bóg chce złożyć skarb i na ten świat grzeszny, słaby posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, największy skarb chwały i łaski Bożej, gdzie przez Ewangelię Jezusa Chrystusa przynosi nam nadzieję, zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, mocą szatana, w naszych słabościach, w naszych niemocach. Ale po co to wszystko uczynił? Właśnie i włożył w to kruche, słabe naczynie, abym ja, abym ty nie był zbyt pewny siebie. Abym ja nie popadł w pychę. Bo świat nam tak dzisiaj wmawia, tobie, mnie. Jesteś nieśmiertelny. Jesteś niezniszczalny, wszystko potrafisz. Człowiek jest w stanie zrobić wszystko. I dlatego wypiera się dzisiaj przemijanie, starość, chorobę. Zamyka się, izoluje dzieci od ludzi umierających, od starości. Izoluje się, żeby nie pokazać, że to jednak nie jest prawda. Musisz być piękna, musisz być silny, musisz być zdolny, inteligentny. Tak, trzeba być. Ale czy to jest prawda? Czy tak będzie do końca? Z prochu powstałeś i w proch się obrócimy. Jesteśmy jak ta glina, krusi, słabi. Staniemy się znowu tym prochem. Nikt z nas tu nie jest nieśmiertelny. Ale to właśnie w tym słabym, kruchym naczyniu Bóg umieścić chce swój największy skarb. Chce umieścić Jezusa Chrystusa, aby mógł za apostołem Pawłem wyznawać: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Aby to naczynie było pełne. Aby gdy przychodzą doświadczenia, problemy, choroby, niemoce, gdy jestem powalony, zrozpaczony, pokonany, abym wiedział, że moc moja nie jest w drugim człowieku, nie jest we mnie samym, w moim inteligencji, w dolarze, w euro, ale pełnia mej mocy może się okazać w tej słabości, gdy zwrócę się wtedy do Boga, który jest ostoją moją, siłą moją, bo On dowód swej mocy i siły dał dla mnie i dla ciebie tam na krzyżu, na Golgocie, gdy umierał za grzechy, za moje słabości, za moje choroby, za moje niemoce, ale pokonał śmierć, bo zmartwychwstał, żyje i króluje. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Bo żyję już nie ja, ale w tobie chcę zamieszkać Chrystus. Chcę panować i królować. Aby gdy przyjdą doświadczenia, choroby, niemoce, gdy będziesz czuł się, jak tutaj pisze apostoł Paweł, a on wie, co pisze, prześladowany, pokonany, zrozpaczony, powalony na łopatki życiem, to wiem, że moja moc nie tkwi we mnie samym, w moim ciele wyłącznie, w moim inteligencji, w moim wykształceniu, w mojej pozycji, w moich pieniądzach, w moim koncie, czy takich, czy innych ludziach możnych tego świata, ale moja siła jest w Bogu. Ja bym Jemu ufał, abym pamiętał, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W kim? W Chrystusie. I apostoł Paweł wie o tym najlepiej, co tutaj pisze. Bo sam przecież z jednej strony był doświadczony ciężką chorobą, Modlił się o uzdrowienie, ale potem zapisał: dosyć masz? Gdy czego mam? Pieniędzy? Znajomości z Putinem? Kontaktów z Unią Europejską? Może z Obamą? Może nie warto, bo będą wybory, będzie nowy. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się i w tej słabości. Bo wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem co? Mocny, bo moc moja pochodzi od Pana, od Jezusa Chrystusa, który chce być we mnie, chce mnie wypełnić jako to naczynie, chce obdarzyć mnie mocą. Bo tutaj chcę powiedzieć, że Bóg nigdzie nie obiecał w swoim świętym słowie, że nam, ludziom wierzącym, gdy Chrystus zamieszka w nas, gdy zaprosimy Go do swojego serca, gdy pozwolimy, aby obrał we mnie swoje mieszkanie, od tej pory będzie nam już lekko, łatwo. Że nie będziemy doświadczeni chorobą, że nie będziemy przeżywali kryzysów, że może gdy dzisiaj wstałeś rano, włączyłeś czy włożyłeś do stacyjki kluczyk i on nie odpalił. No jak to? Człowiekowi wierzącemu się to nie zdarzy, nie? No zdarza się. Że miałeś umówione spotkanie, a autobus się zepsuł i nie dojechałeś. Że wstałeś rano, chciałeś w poniedziałek włączyć pranie, pralka się zepsuła. Że oczekujesz na wyniki od lekarza i nie wiesz, jakie one będą. Czy będą pozytywne, czy negatywne. Różne doświadczenia, zdane, niezdane egzaminy, porażki w pracy, kłótnie w małżeństwie. Kłopoty z wychowaniem. To będzie nam towarzyszyło, nam, ludziom wierzącym, ale Bóg obiecał, że będzie nam w tym towarzyszył. Że choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty we mnie, w nas, w tym kruchym, słabym, delikatnym naczyniu, aby nas przeprowadzić przez różne doświadczenia, laska Twoja, kij Twój mnie będą pocieszaliły. To Bóg nam daje to słowo, że w tym doświadczeniu nas nie opuści, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, apostoł pisze tak. Jak niespełna rozumu, co mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiar bywałem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie na śmierć. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pełnia mej mocy okazuje się w słabości, bo słabym ja, lecz silnyś Ty, Jezu, bądź pomocą mi. Jeśli Bóg z nami, Bóg w nas, któż przeciwko nam? Moi kochani, On jest tą ostoją najpewniejszą, jedyną i prawdziwą, która nas może podnieść i uratować, obdarzyć nadzieją, gdy przychodzi nam przechodzić przez te ciemne doliny, przez doświadczenia niemocy. I zakończę też pewną historią autentyczną i prawdziwą. Usłyszymy też jedną z pieśni. W 1871 roku w Chicago był ogromny pożar. Całe miasto zostało spalone i młody, wtedy zapowiadający się adwokat, który miał żonę, 4 piękne córki, postanowił, aby żona i te 4 córki wróciły z powrotem na okres odbudowy miasta Chicago, z powrotem do Europy, aby przeczekały te trudne czasy, a on tutaj zostanie i będzie pomagał. I gdy statek płynął do Europy, niektórzy tą historię, myślę, bardzo dobrze znają, niestety zdarzyło się tak, że w ten listopadowy nocny dzień, czy właściwie noc, tak powinien powiedzieć, zerwała się wielka, potężna burza. Te 4 dziewczynki zostały zmiecione falą morską i utopiły się. Masz, który się zawalił o mało, nie zabił żonę tego adwokata. ale przetrwała, przeżyła. Dopłynęła do brzegu Walii i stamtąd wysłała telegram do męża zawierający tylko 3 słowa. Uratowano tylko mnie. Był to ogromny cios dla tego człowieka, który kochał swoje córki. Kochał swoją żonę i wiedział, że w tej rozpaczy, w tym trudnym doświadczeniu nie może zostawić też i swojej żony sam i sam nie chciał być z tym swoim bólem tam na obczyźnie. Dlatego, gdy nadarzyła się okazja, szybko zabukował miejsce w kolejnym statku i popłynął do żony. I poprosił kapitana, gdy będą się zbliżali do miejsca, gdzie kilka tygodni wcześniej odbyła się ta katastrofa i zginęły jego córki, aby mu o tym powiedział, bo chce pożegnać je, chce zobaczyć to miejsce, gdzie zginęły jego ukochane dzieci. I na 10 minut przed dopłynięciem do tego miejsca kapitan posłał jednego ze swoich stewardów, aby go obudził, bo akurat zdarzyło się tak, że była to noc. I chociaż nie potrafił zrozumieć, dlaczego jego rodzina została tak ciężko doświadczona, to jednak, moi kochani, nie buntował się przeciwko Stwórcy, lecz mu ufał. Temu, który oddał za niego swoje własne życie i pokornie poddał się jego świętej, boskiej woli. I kiedy statek przepływał nad morską mogiłą jego córek, to na odwrotnej stronie telegramu, który miał w ręku, napisał słowa, które stały się treścią pieśni mówiącej o głębokim wewnętrznym pokoju człowieka, który pomimo burz i ciężkich przeżyć może zawsze ufać Bogu, bo pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Możemy posłuchać? Musimy połączyć. Więc zanim to zrobimy, powstańmy i będziemy chcieli pomodlić się. Panie Jezu Boże, dziękuję Ci za to, że w tym naczyniu kruchym, słabym, delikatnym, które stanowi nasze ludzkie ciało, moje ciało, chcesz zamieścić i umieścić wspaniały, drogocenny skarb. To w naszych sercach, w naszej duszy chce zamieszkać przez wiarę Jezus Chrystus. Chce nas wypełnić, aby obdarzyć i uczynić nasze życie wartościowe, pełne, abyśmy nie byli bezużytecznymi naczyniami, ale wypełnionymi mocą, łaską Bożą. A gdy przyjdzie doświadczenie, gdy przyjdzie choroba, gdy przyjdą nasze niepowodzenia, gdy będziemy może obrażeni na świat, na Boga, na rzeczywistość, gdy cały świat może zawali się, albo teraz wali mi się na głowę, to ja wiem, że wszystko jednak mogę w tym, który mnie wzmacnia, który żyje we mnie w Chrystusie i nie muszę tracić wiary, ale wciąż pomimo tego doświadczenia mogę Mu ufać, bo On mi obiecał, że mnie przez to przeprowadzi, że da mi na tyle sił, na tyle mocy, że w tej mojej wielkiej ludzkiej słabości jednak nie będę powalony, pokonany, zrozpaczony, prześladowany, ale będę mógł się podnieść. Będę mógł przejść przez tą ciemną dolinę, bo Ty nie obiecałeś, że będzie nam wierzącym łatwo, prosto i lekko, ale obiecałeś jedno, że pójdzie z nami wszędzie, dokądkolwiek w naszym życiu będziemy przez Ciebie prowadzeni, że nas nie opuścisz, że nas nie zostawisz samych, jeżeli my tylko o Tobie nie zapomnimy, nie odwrócimy Cię, nie pozostawimy, to i wtedy będziesz i tak o mnie pamiętał. Panie, przeprowadzaj nas przez te różne doświadczenia. Bądź tą ostoją i siłą i pomocą w naszym utrapieniu najpewniejszą. W szczególności proszę i błogosławię tych, którzy są w kryzysach różnych, i małżeńskich, i rodzinnych, wychowawczych, może z pracą, z kłopotem gdzieś związanym z chorobą, z walką z nowotworem, z rakiem, Myślę o tych wszystkich sędziwych, starych ludziach, którzy muszą być samotni czasami, którzy oczekują na pomoc i pytają, skąd ona nadejdzie, abyśmy i my byli wrażliwi, pomocni i chcieli im służyć. Panie, błogosław każdego z nas, od najmłodszych do najstarszych. Pomagaj w naszym codziennym życiu, ale też ucz mnie zaufania Tobie po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Jeżeli się teraz nie uda, to śpiewamy kolejne.